sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do ciebie duchu wołam. Tak bardzo chcę, by twoja łaska, Panie, ogarnęła mnie. Duchu Święty, czyń co chcesz.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał mądrości i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, czas takiej szczególnej refleksji, zgłębienia tych Bożych tajemnic, Bożych zasad wiary, które są nam podane jako podpowiedź, jako kierunek, jako droga, którą mamy iść, byśmy zbawienia, które Bóg nam ofiarowuje w Jezusie Chrystusie, nie utracili. Takimi wskazówkami są dla nas przykazania. Kontynuujemy nasze rozważania na temat dekalogu. Jesteśmy na etapie przykazania siódmego, bardzo wymownie ujętego w Księdze Powtórzonego Prawa, w Księdze Wyjścia: nie będziesz kradł. Albo u Mateusza: nie kradnij. Bardzo jasne, precyzyjne stwierdzenia mówiące o tym, czego nie wolno robić człowiekowi wierzącemu. Mamy taką tendencję bardzo często, że coś, co brzmi bardzo prosto, co jest dla nas bardzo jasne, próbujemy jakoś rozmywać, rozmydlać, tłumaczyć po swojemu. Dotyczy to też tego przykazania: nie kradnij. Jeżeli słyszymy, że Bóg mówi do mnie: masz nie kraść, albo nie wolno ci kraść, to Bóg to do mnie mówi, że nie wolno mi kraść. Nie mówi, że możesz pod takim czy takim względem, możesz pod takim czy takim warunkiem, że jeżeli ukradniesz coś niewielkiego, jest mała szkodliwość czynu, jakby to prawnicy zgrabnie ujęli, no to wtedy jakoś można to wszystko jeszcze zrozumieć, jakoś to można przyjąć. Drobne nieuczciwości, jakieś takie małe, jeżeli chodzi o oszukiwanie, czy to drugiego człowieka, czy oszukiwanie systemów podatkowych i tak dalej. Ewangelia mówi jasno: kto w małych rzeczach będzie wierny, ten i w wielkich będzie wierny, a kto w małych będzie niewierny, to tym bardziej w wielkich rzeczach też będzie niewierny. I my tu mamy to przykazanie: nie kradnij, które mówi bardzo jasno: nie możesz kraść, nie wolno ci kraść, bo po pierwsze czynisz szkodę drugiemu człowiekowi, wyrządzasz mu krzywdę, sprawiasz mu przykrość, tak mówiąc znowu bardzo delikatnie, ale myślę, że wiemy, o co chodzi. A z drugiej strony też niszczysz swoje sumienie, zabijasz to swoje sumienie. Usypiasz, sprawiasz, że to sumienie przestaje być czujne, przestaje być uwrażliwione na pewne rzeczywistości. Dlatego im bardziej precyzyjnie te przykazania będziemy pojmowali, im jaśniej będziemy je rozważali i traktowali, tym lepiej dla nas. Bardzo prości ludzie, ci, którzy są może niewykształceni, tak powiemy, może nie naczytali się wielu mądrych książek, opracowań i tak dalej, nie mają z tym problemu, nie mają problemu z przykazaniami. Wspominam kilka spotkań z takimi ludźmi, które dały mi bardzo wiele, tak osobiście, jeżeli można tak powiedzieć. Bo były one dla mnie świadectwami takiego bardzo, bardzo ufnego podejścia do tego, co Pan Bóg do nas mówi. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To te trzy przykazania tylko powtórzę, ale każde z nich, każde z przykazań, z 10, jest bardzo precyzyjne, bardzo jasne. Katechizm Kościoła Katolickiego ma za zadanie rozszerzyć rozumienie tych przykazań, nie zawęzić, nie dać jakieś wyjścia czy furtki, przez które możemy sobie powiedzieć: tak, jest napisane nie kradnij, ale no tak do końca nie odnosi się ono do tej czy do tamtej rzeczywistości. I tak jak zdążyliśmy sobie już powiedzieć o tak zwanym powszechnym przeznaczeniu i własności prywatnej dóbr, o poszanowaniu osób i ich dóbr, a także o poszanowaniu dóbr drugiego człowieka, była też mowa o poszanowaniu integralności stworzenia, czyli proszę zobaczyć, jak bardzo szeroko na to spoglądamy. Tak dzisiaj chcemy powiedzieć też bardzo ogólnie, ale też podkreślając tę sprawę, tę rzeczywistość: nauka społeczna Kościoła. Nauka społeczna Kościoła jest takie zagadnienie, które znajduje się w obrębie siódmego przykazania w katechizmie Kościoła katolickiego. To są numery od 2419 do 2425. Nauka społeczna Kościoła sama jest oddzielnym polem, oddzielną płaszczyzną rozważań, oddzielną dziedziną, powiedzielibyśmy sobie też, nauki. Natomiast tutaj to odniesienie nauki społecznej Kościoła bardzo konkretnie do siódmego przykazania. I katechizm Kościoła katolickiego mówi nam takie słowa. Objawienie chrześcijańskie doprowadza nas do głębszego zrozumienia praw życia społecznego. To fragment z konstytucji Gaudium et Spes. I dalej katechizm mówi, Kościół czerpie z Ewangelii pełne objawienie prawdy o człowieku. Pełniąc misję głoszenia Ewangelii w imię Chrystusa, przypomina człowiekowi o jego własnej godności i powołaniu do wspólnoty osób. Poucza go o wymaganiach sprawiedliwości i pokoju zgodnych z Bożą mądrością. I może następny fragment od razu bardzo jasno też i konkretnie mówiący o tym, co jest przedmiotem dzisiejszej katechezy. Kościół wydaje sąd moralny w kwestiach gospodarczych i społecznych. Wtedy, gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz. To znowu Sobór Watykański II i Konstytucja Gaudium et Spes. W porządku moralności jego misja różni się od misji władz politycznych. Kościół troszczy się o ziemski wymiar dobra wspólnego z racji jego ukierunkowania na najwyższe dobro, na nasz ostateczny cel. Stara się zaszczepić właściwe postawy odnośnie do dóbr ziemskich i stosunków społeczno-gospodarczych. Drodzy Państwo, bardzo ważne są te słowa w dzisiejszej rzeczywistości, w porządku świata, tak byśmy sobie powiedzieli, w prawach ekonomicznych, które panują na świecie, w przypadku tej niesprawiedliwości ogromnej, która jest, której też doświadczamy, kiedy to większość majątku, bogactw całego świata znajduje się w rękach ogromnej mniejszości, a wielu ludzi cierpi głód, przymiera głodem bardzo często i nie mówimy tylko o kontynencie afrykańskim czy Ameryki Południowej, ale również dotyczy to wielu, wielu państw europejskich. Tutaj Kościół w porządku moralnym oczywiście ma prawo, ale też, jak mówi katechizm, ma obowiązek zabierać głos i upominać się o prawo do życia, do godnego przeżywania tego życia, do godnego funkcjonowania, egzystowania każdego, szczególnie najmniejszego człowieka. Mamy tego wyraz oczywiście w bardzo wielu wypowiedziach papieży, wielu, praktycznie każdego papieża, jeżeli spojrzymy na XX i XXI wiek. Choćby podczas pielgrzymek papieskich, czy to Jana Pawła II, Benedykta XVI, czy teraz Ojca Świętego Franciszka, widzimy tę troskę, ten wymiar troski o każdego człowieka, szczególnie tego z marginesu, szczególnie tego wykluczanego, pomijanego przez wielkich tego świata, jak to mówimy. I warto zauważyć, że celem jest tutaj zbawienie dusz. Zbawienie duszy przede wszystkim tych, którzy tymi dobrami nie potrafią się dobrze posługiwać, tym bardziej nie potrafią się tymi dobrami dzielić, którym te dobra zasłaniają rzeczywistość inną, której nie możemy wymierzyć. Rzeczywistość, którą tworzy i której źródłem jest Pan Bóg. Dobro to najwyższe dobro, pisane dużą literą tutaj w katechizmie. Odnoszące się do Boga to jest ten nasz ostateczny cel. I proszę zobaczyć, patrząc znowu na mapę świata, na tą mapę geograficzną, ale też geopolityczną, jak to wszystko się układa, że niektórzy chcą decydować o wszystkich. Nie jest to wyjście jakieś strasznie niedobre, natomiast ważne jest to, żeby zachowywać też suwerenność i stwarzać warunki do tego, by nie było takich różnic, jeżeli chodzi o życie, o funkcjonowanie społeczeństw, że są albo bardzo bogaci, albo bardzo biedni. Nie ma tej warstwy, brzydko oczywiście mówiąc, pośredniej. Że są ci, którzy mają wszystko i ci, którzy nie mają nic. Takim sytuacjom Kościół bardzo jednoznacznie chce się sprzeciwiać i to są dokumenty, piękne dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II, encyklika Centesimus Annus czy Solicitudo Rei Socialis, poruszająca te sprawy, te kwestie, mówiąca o pracy ludzkiej, mówiąca o gospodarowaniu dobrami w społeczeństwie. Katechizm Kościoła katolickiego dalej przypomina nam taką prawdę, że nauczanie społeczne Kościoła zawiera zbiór zasad doktrynalnych, który kształtuje się, on nie jest jakoś ustalony tylko i wyłącznie, ale też ewoluuje, kształtuje się, ponieważ Kościół zauważa również zmieniające się warunki w życiu ludzi, w funkcjonowaniu społeczeństw, dlatego też nie tyle dostosowuje, ale stara się aktualizować te zasady, dołączając pogląd, opinię, podając do wiadomości, w jaki sposób człowiek wierzący ma się zapatrywać na takie czy inne kwestie, będące czy funkcjonujące aktualnie, których nie było na przykład 50 czy 100 lat temu. Kościół interpretuje wydarzenia historyczne w świetle całości nauki objawionej przez Chrystusa Jezusa przy pomocy Ducha Świętego. To Jan Paweł II. Nauczanie to tym bardziej staje się możliwe do przyjęcia dla ludzi dobrej woli, im bardziej inspiruje postępowanie wiernych. I tu jest, drodzy Państwo, bardzo ważna sprawa. Zachęta dla ludzi wierzących do tego, by być aktywnym. Nie tyle, by krytykować, że coś się nie podoba, że coś jest złe. My musimy mieć oczywiście osąd, musimy mieć ocenę pewnych rzeczywistości. Jeżeli są one złe, to mamy prawo powiedzieć, że są one złe. Ale ta krytyka powinna pociągać za sobą nasze konkretne działania. Powinna nas mobilizować, powinna sprawiać, że będziemy coś w tym celu, w tej kwestii chcieli zrobić, uczynić. Czasem zwracając komuś uwagę, czasem jako społeczność, grupa, wspólnota, próbując coś z tym zrobić, jeżeli nie na płaszczyźnie samorządu czy całego miasta, to na płaszczyźnie tej wspólnoty, grupy, w której zauważamy pewne niesprawiedliwości, a takie zauważamy w funkcjonowaniu czy to rodzin, czy klas, jeżeli chodzi o szkoły, czy wspólnot mniejszych, czy miejsc pracy i tak dalej. Od tych najmniejszych, aż po funkcjonowanie całych społeczeństw, całych państw, krajów. Nauka społeczna Kościoła proponuje zasady refleksji, formułuje kryteria sądu i podaje kierunki działania. I tutaj znowu Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus mówi takie słowa. Każdy system, według którego stosunki społeczne byłyby całkowicie określane przez czynniki ekonomiczne, jest sprzeczny z naturą osoby ludzkiej i jej czynów. Święty Jan Paweł II bardzo dobrze rozumiał tę sytuację, choćby jeszcze z naszego podwórka tutaj w Polsce, którego doświadczył, które bardzo dobrze znał i wiedział, jakie funkcjonują systemy niesprawiedliwości. Bardzo często jeszcze jako kardynał metropolita krakowski upominał się o pewne sprawy. W piekarach śląskich, kiedy pielgrzymował wiele razy mówił o godności pracy ludzkiej, zwracając się do górników przede wszystkim, ale też do wszystkich, którzy słuchali tych słów. Człowiek nie może być przedmiotem używanym tylko do tego, by pewna praca została wykonana, ale jest zawsze podmiotem. Praca ma służyć człowiekowi, a nie człowiek pracy. To jest ten porządek, o który upomina się Kościół, o którym nauka społeczna Kościoła mówi, o którym będzie przypominała. Teoria, która czyni z zysku wyłączną normę i ostateczny cel działalności gospodarczej, jest moralnie nie do przyjęcia. Czyli tutaj mamy jasne stwierdzenie. Moralnie nie do przyjęcia jest taka teoria, taki system, czy zasady funkcjonowania oparte na tej teorii, które tylko patrzą na zysk. I pod to organizują całą pracę, organizują też zasoby ludzkie i tak dalej. I wreszcie kolejny punkt mówiący o tym, że system, który kolektywną organizację produkcji przedkłada nad fundamentalne prawa poszczególnych grup i osób, jest sprzeczny z godnością człowieka. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, mówi ewangelista Mateusz. Wszelkie działanie, które sprowadza się no tylko i wyłącznie do tego, by ludzie, osoby, Jan Paweł II często powtarzał, że człowiek jest osobą z taką ogromną godnością, taki system, który sprawia, że te osoby są tylko i wyłącznie jakimiś środkami do osiągnięcia zysku, czy co więcej, system, który zniewala takie osoby, a zobaczcie Państwo, jak dzisiaj częste są takie sytuacje, że ktoś się boi utraty pracy, boi się tego, że nie będzie miał na życie, na utrzymanie swojej rodziny i poddaje się takim nieludzkim zasadom, które ustalają firmy, duże korporacje, czy no, jakiś kierownik, który nie do końca ma wszystko dobrze poukładane w głowie, a przede wszystkim i w sercu. Niezgodne z nauką, z wiarą są takie, jest takie podejście. Jest moralnie złe. Jednoznacznie katechizm Kościoła katolickiego o tym mówi. Katechizm idzie jeszcze dalej, mówiąc o tym, że może to doprowadzić do bałwochwalczego stosunku do pieniądza i przyczynia się do szerzenia ateizmu. To jest jakby ta druga sytuacja, kiedy ktoś zaślepiony idzie w pracę, pochłania się pracy, nie widząc niczego innego. Na dalszy plan schodzi rodzina, żona, dzieci, czy mąż, dzieci, drugi człowiek, ten, z którym się żyje, z którym się mieszka na co dzień, to schodzi zupełnie, zupełnie na dalszy plan, nie mówiąc już o Panu Bogu, o tych wartościach, które są związane z wiarą i zaczyna się takie bałwochwalcze traktowanie, patrzenie na pieniądz. Niesamowite są te sytuacje, których słyszymy, którymi się też gorszymy bardzo często. Kiedy ktoś mówi, że śmiesznym jest pracować za 6 czy 8 tysięcy, a z drugiej strony mamy wielu emerytów, rencistów, którzy zarabiają 600, 800, dostają 600, 800 złotych i mają przez to problemy, by powiązać koniec z końcem, by przeżyć. Jak to mówimy, od pierwszego do pierwszego. To jest ta niesprawiedliwość. O to się upomina Kościół i mamy to w katechizmie Kościoła katolickiego. I drodzy Państwo, ostatni punkt, ale również bardzo mocny, nawiązujący do historii, ale nie tak znowu odległej. Pozwólcie Państwo, że przeczytam go w całości, żeby mieć taki pełny ogląd. Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne związane w czasach współczesnych z komunizmem bądź socjalizmem. Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne. Komunizm, socjalizm. Ponadto odrzucił w praktyce kapitalizmu indywidualizm, a także absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką. Kapitalizm, system, w którym możemy powiedzieć, my żyjemy, demokracja i tak dalej, ale nie w całości, nie w pełni. Kościół odrzuca te sfery, które mówią o indywidualizmie albo prymacie prawa rynku nad pracą ludzką, czyli niezwracanie uwagi na człowieka, na jego potrzeby, na jego też godność, ale zwracanie uwagi tylko i wyłącznie na prawo rynku, że rynek potrzebuje tego, a nie potrzebuje tamtego i tak dalej, i tym się kierujemy i w tym kierunku też idziemy, jeżeli chodzi o zatrudnianie czy zwalnianie ludzi z pracy. Zarządzanie gospodarką wyłącznie za pomocą planowania centralistycznego zniekształca u podstaw więzi społeczne. Zarządzanie nią wyłącznie za pomocą praw rynku uwłacza sprawiedliwości społecznej, gdyż istnieją liczne ludzkie potrzeby, które nie mają dostępu do rynku. Należy zalecać rozsądne zarządzanie rynkiem i przedsięwzięciami gospodarczymi zgodnie z właściwą hierarchią wartości i z uwzględnieniem dobra wspólnego. Drodzy Państwo, czyli nie tyle to, co jest ważne, jeżeli chodzi o zasady rynku, ale to, co jest ważne, jeżeli chodzi o każdego poszczególnego człowieka, szczególnie tego najmniejszego, o którym sobie mówiliśmy na początku tej katechezy. Człowiek na początku, człowiek na pierwszym miejscu, nie inaczej. To jest to, o czym powinniśmy zawsze sobie pamiętać. I tutaj apel do wszystkich, którzy pracę organizują, którzy są pracodawcami, o to, by pamiętali, co jest najważniejsze. Pamiętam kilka katechez jakiś czas temu, poruszających, no może trochę podobne tematy, ale też telefony po tych katechezach, mówiące o jakimś lęku przed zwróceniem uwagi, szczególnie komuś w pracy, szefowi, kierownikowi odpowiedzialnemu za mnie. Jest pewien lęk, bo powstaje obawa o to, czy pracy się nie straci. Ale drodzy Państwo, z drugiej strony przecież no, bardzo wielu pracodawców to są katolicy, to są ci, którzy do Pana Boga się przyznają. Mówią o sobie, że są ludźmi wierzącymi, więc tutaj apel przede wszystkim do takich, ale zobaczcie Państwo, też katechizm mówi o tych sprawach bardzo jasno i precyzuje, mówiąc o tym, że to są zasady, które utrzymują pewien ład i porządek moralny, ale też i etyczny. Moralny dla tych, którzy do Boga się przyznają, którzy te zasady z wiary wyciągają, dla których te zasady wypływają właśnie z wiary, i ten porządek etyczny, bardzo bliski moralnemu, dla którego każdy człowiek też jest ważny, też jest osobą bardzo konkretną. I drodzy Państwo, druga strona tej sprawy, tej kwestii, to nasze podejście. Mamy prawo do tego, by się o pewne kwestie upominać, by na pewne kwestie zwracać uwagę, ale też mamy obowiązek, jeżeli widzimy po sobie, że coś przestaje dobrze funkcjonować, że coś jest nie tak, jakbyśmy to powiedzieli tak bardzo prosto, że coś sprawia, że ja zaczynam traktować pracę jako nadrzędny cel mojego życia, to wtedy też musimy się zapytać, czy nie warto tej hierarchii wartości zmienić, tych spraw, które są najważniejsze, na odpowiednim miejscu postawić. Czas Wielkiego Postu, od tego zaczęliśmy, na tym też zakończymy, pomaga nam, by pewne rzeczy porządkować, i pomaga również, by uporządkować sprawy związane z przykazaniem nie kradnij, a dziś tak szczególnie w wymiarze nauki społecznej Kościoła.